Uwagę Pan Bóg każe nam skupić na świętym Barnabie, na apostole. Nabat święty Barnaba jest jednym z 12 apostołów. Jak słyszeliśmy w tym króciutkim biogramie hagiograficznym, będącym wstępem do mszy świętej, to był ten, który uwiarygodniał w gminach chrześcijańskich, pierwszych organizmach uczniów Jezusa Chrystusa, czyli w pierwszych organizmach mistycznego ciała Chrystusa na ziemi, osobę świętego Pawła, już świętego Pawła, który zapisał się w pamięci uczniów Jezusa Chrystusa niezwykładnie, dlatego że prześladował uczniów i wyznawców Jezusa Chrystusa i tak po prostu, po ludzku, chrześcijanie się go bali. Bali się go. W momencie, że tam, gdzie pojawił się wcześniej szaweł, tam natychmiast pojawiało się cierpienie z powodu przynależności do Jezusa Chrystusa. Więc trudno takiego wysłannika niebios oczekiwać, miłować, tęsknić za nim. I raczej przed takim drzwi zamyka się, aniżeli na odwrót otwiera się je otworem, stawia się je otworem. I tak było przez kilkanaście miesięcy, jeśli chodzi o funkcjonowanie Szawła, który w sposób wyjątkowo gorliwy, gdyby za to można było człowieka wynosić na ołtarze, właśnie za to, że prześladował uczniów Jezusa Chrystusa, to Szaweł byłby już święty. Robił to w sposób tak daleko idący, perfekcyjny. W sposób perfekcyjny prześladował uczniów Jezusa Chrystusa, między innymi w Dziejach Apostolskich znajdujemy tego typu świadectwo, że kiedy już zatłuczono kamieniami na śmierć pierwszego męczennika, któremu na imię Szczepan, tak jest, Szczepan, zatłuczono, przepraszam za słowo, za stwierdzenie, jak psa, kamieniami, psa nie można teraz kamieniami odrzucić. Ale w tamtej części świata pies jest uważany za zwierzę nieczyste, godne pogardy, szczególnie u Arabów. Więc jeżeli ktoś kopnie psa, to w ich oczach robi dobry uczynek. U nas jest ścigane prawo. Że nawet bardziej tak kopnięcie psa jest ścigane, cieszy się przychylnością prawa, aniżeli kopnięcie człowieka, ale to tylko i wyłącznie tak na marginesie mówi. I w Dziejach Apostolskich, w momencie, kiedy już zatłuczono na śmierć kamieniami Szczepana, to u stóp Szawła ci, którzy to zrobili, położyli szatę pierwszego męczennika, jako w darze. Miał żelazne listy od arcykapłana i tak jak wspomniałem, robił to naprawdę w sposób perfekcyjny, jeśli chodzi o prześladowanie. Dlatego na wieś, że Szaweł gdzieś jest blisko, raczej drzwi mieszkań uczniów Jezusa Chrystusa zatrzaskiwały się w olbrzymim poczuciu przerażenia. Teraz, żeby on mógł znaleźć swoje miejsce wśród uczniów, w gronie uczniów Jezusa Chrystusa, był ktoś wprowadzający, uwiarygodniający jego nawrócenie, które dokonało się pod Damaszkiem, kiedy objawił mu się zmartwychwstały Chrystus i zadał mu pytanie: Szawle, czemu mnie prześladujesz? Tą osobą uwiarygodniającą świętego Pawła w rodzinie chrześcijańskiej był właśnie Barnaba. Był właśnie Barnaba, apostoł. Czyli ten, który cieszył się pieczęcią, mandatem, autorytetem ucznia apostoła Jezusa Chrystusa. Niejako taki ojciec chrzestny, ojciec chrześcijaństwa, świętego Szczepana, świętego Pawła. Przepraszam, te imiona tak się jakoś dzisiaj nakładają na siebie. Ale warto, żebyśmy zadali sobie pytanie, co jest główną misją, czyli zadaniem apostoła. W przypadku świętego Pawła mówimy o apostole narodów, a święty Barnaba był posłany do tego, aby głosić Ewangelię poganom, czyli nie Żydom. Nie Żydom. Jakie jest główne zadanie, misja apostoła? Przepraszam za słowo, ale tak tylko i wyłącznie po to, żeby odrobinę sprowokować. No właśnie, nawet nie taki wewnętrzny bunt, tylko jest spowodowany do tego, aby gadać, czyli nauczać. A czyżby nie było ważniejszych spraw do zrobienia? Tutaj warto, naprawdę warto postawić przed sobą pytanie, czy jest cokolwiek ważniejsze niż uczenie ludzi. Że wiemy, że potrzebne są autostrady w Polsce. Są potrzebne. Że potrzebne są domy dla ludzi. Są potrzebne. Samochody. Bardzo są potrzebne. Szybka kolej. Intercity jak najbardziej. Nawet taka międzynarodowa też by nam się stała, żebyśmy sobie potrafili w ciągu 3 godzin, a nie iluś tam 27 godzin przenieść się do, no mój Boże, na Modry Dunaj, żeby walców wiedeńskich posłuchać. Ale zobaczcie, Bóg w swoim geniuszu, przecież dotykamy tutaj geniuszu Bożego, jednak w swoim zamyśle postanowił, że tych, których zebrał wokół siebie, tych 12, takie centrum, sztabość, to ich misją jest nade wszystko nauczanie. Nie leczenie, nauczanie. Nie budowanie domów, ale nauczanie. Czasami, kiedy dotykamy filozofii tego świata, to właśnie między innymi duchowni i nie tylko duchowni, dlatego że Bogu dzięki wszyscy jesteśmy obłożeni mandatem nauczania świata, dlatego że nakaz misyjny jest adresowany do wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Więc zadaniem Kościoła jest naprawdę nauczanie świata. Dlaczego jest to tak ważne? Patrzcie, tym, co Bóg nade wszystko uczynił wobec nas. Dał nam właśnie nauczyciela. O sobie swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, który nade wszystko nauczał, wzywał. Pierwsza jego lekcja publiczna, którą znajdujemy w Ewangelii według świętego Mateusza, no to właśnie wezwanie do nawrócenia. Przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Inna lekcja, którą zostawił nam Pan Jezus, to kolejne wezwanie, tym razem już nie tylko do nawrócenia, ale do doskonałości. Inni nazywają to powołaniem do bycia doskonałym. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Czasami, kiedy, nawet jeżeli weźmiemy encyklikę Fides et Ratio, tam możemy znaleźć typu myśl, że roz. natury, po których biegnie życie człowieka. A nie tak jakoś od wczoraj pewna myśl nie daje spokoju, prowokując właśnie do jakiejś głębszej analizy, że jednak życie chrześcijanina to nie jazda na dwóch torach, ale na jednym torze. Czyli jest to przemierzanie życia, poruszając się nie dwoma drogami, nie dwoma śladami, ale jednym śladem, który zostawia Jezus Chrystus, bo On jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca. I to prawda, że Pan Bóg obdarzył nas władzami poznawczymi, że nasz rozum ma swoistą taką, no, talent, umiejętność, że jest takim narzędziem ciekawym prawem. To wszystko jest zgodne z naszym codziennym doświadczeniem. Ale dopiero rozum, który jest oświecony darem Ducha Świętego, czyli nauką Bożą, zaczyna nareszcie funkcjonować właściwie, jeśli chodzi o swoje władze poznawcze. Właśnie jeśli zgaśnie światło, wyobraźmy sobie taki moment, że zgasło słońce na kilka dni. Na cóż zdałyby się nasze zmysły, wzrok? Na nic. Chodzilibyśmy po omacu. I w momencie, kiedy nasz rozum znajduje się w świetle, jakim jest Bóg, pamiętajmy o tym, że również w księgach objawionych znajdujemy takie imię Boga. Bóg jest światłością. Kto trwa w światłości, kto chodzi w światłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim. Wówczas, kiedy nasz rozum jest zatopiony w światłości, jaką jest Bóg, zaczyna mieć możliwości rzeczywiście wyjątkowo, także nieograniczone, jeśli chodzi o jego możliwości poznawcze. To bardzo ważne, abyśmy sobie z tego zdawali sprawę i na co dzień właśnie z tej możliwości nieograniczonego poznania, jaką nam daje Bóg poprzez swoją obecność w naszym życiu, autentycznie i jak najczęściej korzystanie. Rozum człowieka oświecony obecnością Boga, który daje się człowiekowi poznać, zobaczyć głębię swojego życia, zobaczyć głębię swojego nawrócenia, jak bardzo ważną rolę, no właśnie, w tymże procesie poznawczym pełnią nauczyciele, czyli apostołowie. Czyż jest coś bardziej istotnego dla człowieka, jak nauczanie siebie i innych?